Samobójstwo Europy, analiza mechanizmów autodestrukcji. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Każde ostrzejsze zdanie, pozbawione metodologicznego fundamentu, tonie w mętnym roztworze publicystyki. Dlatego zacznijmy od jasnej deklaracji. Celem nie jest tu rekonstrukcja katalogu faktów, lecz wydobycie ukrytych reguł, które sterują pewną formą zbiorowego działania i nadają mu autodestrukcyjny wektor. Interesuje mnie nie emocjonalna diagnoza, lecz formalna architektura przesłanek, w której roszczenia do prawdy, normatywnej słuszności czy autentyczności ekspresji stają się przedmiotem systematycznej krytyki. To próba zrozumienia logiki procesu, a nie jego opłakiwania. W tym analitycznym porządku Douglas Murray dostarcza zdania źródłowego, od którego nie wolno uciec w eufemizmy. Europa popełnia samobójstwo. Albo przynajmniej jej przywódcy postanowili je popełnić. Ta diagnoza oznacza, że cywilizacja, którą nazywamy europejską, znajduje się w procesie samozniszczenia. Ani Wielka Brytania, ani żadne inne państwo zachodnioeuropejskie nie uniknie tego losu, ponieważ wszystkie cierpią na te same objawy i choroby. Skutek jest nieuchronny. Pod koniec życia większości dziś żyjących Europejczyków, Europa nie będzie już Europą, a jej mieszkańcy utracą jedyne miejsce na świecie, które nazywali domem. Tak brzmi programowy akapit z książki Przedziwna śmierć Europy, nie ma w nim retorycznej przesady, jest za to rygor konstrukcji. Murray precyzyjnie wskazuje na jedność objawów, sygnalizuje naturę choroby i zapowiada wewnętrznie spójne konsekwencje. Co istotne, następują one nie przez ślepy fatalizm, lecz przez zbieżność konkretnych mechanizmów społecznych i politycznych. Źródło to podaje więc dokładny punkt zaczepienia, a przywołane przezeń zdanie Stefana Zweiga o wydaniu przez Europę wyroku śmierci na samą siebie stanowi semantyczny stempel tej diagnozy, nadając jej historyczną głębię. Dopiero po porzuceniu iluzji, że pojedynczy proces może wyjaśnić zmianę cywilizacyjną, można uczciwie dotrzeć do sedna diagnozy. Murray unika monokauzalności, odczytując koniec jako rezultat nałożenia się dwóch wzajemnie potęgujących się ciągów zdarzeń. Pierwszy z nich to masowy napływ ludności do Europy, który, zapoczątkowany powojennym deficytem siły roboczej, został z czasem zinstytucjonalizowany i znormalizowany aż do statusu kulturowej oczywistości. Drugi proces to wewnętrzna erozja. Utrata wiary Europy w legitymację własnych tradycji i przekonań. Towarzyszy jej wyczerpanie się wielkich narracji nadających sens, co autor postrzega nie jako stan psychologicznej melancholii, lecz jako faktyczne zużycie kluczowego zasobu. Dopiero interferencja tych dwóch dynamik generuje niszczycielski potencjał. Napływ do kultury naznaczonej poczuciem winy i egzystencjalnym znużeniem nie działa jak ożywczy impuls, lecz staje się katalizatorem entropii. Ten newralgiczny sprot zostaje opisany wprost, z analityczną surowością. Centralne miejsce w tej aparaturze pojęciowej zajmuje termin tyrania pokuty, którym Pascal Bruckner określa masochistyczną nadreprezentację pamięci o winie Zachodu. Jest to stan uniemożliwiający normatywne domknięcie historycznych rachunków i powrót do praktyki działania ukierunkowanego na wzajemne zrozumienie. Należy przy tym podkreślić, że nie jest to jedynie ocena moralna, lecz przede wszystkim analityczny opis mechanizmu. W jego ramach wszechobecny komponent autokrytyczny wypiera zdolność do uzasadnionego rozróżniania, a w konsekwencji także do obrony tego, co zasługuje na obronę. Prowadzi to do systemowo utrwalonej niezdolności artykułowania własnych granic, co na poziomie instytucji przekłada się na polityki unikowe, a w sferze kultury na erotyzację autooskarżenia. W tej samej siatce pojęciowej odnajdujemy niemiecki termin Geschichtsmüdigkeit, czyli zmęczenie historią. Nie opisuje on jednak prostego przesytu datami, lecz znacznie głębszą erozję, utratę wiarygodnych zasobów motywacyjnych, jakie czerpaliśmy z obrazu przeszłości. Gdy bowiem przeszłość nie niesie już energii zobowiązań, teraźniejszość traci swą strukturę projektu, a przyszłość staje się bezpańska. Douglas Murray analizuje to zjawisko w precyzyjnym, emocjonalno-cywilizacyjnym wymiarze, łącząc je z rozpadem europejskich źródeł energii symbolicznej. Wskazuje tu zwłaszcza na osłabienie religijnego paliwa, które przez wieki pełniło funkcję swoistego generatora nadwyżek sensu. To właśnie zanik tego paliwa sprawia, że motto radości życia przekształca się w program hedonistycznego rezyduum, niewystarczającego do podjęcia ciężaru historii. W swojej formalnej architekturze doktryna multikulturalizmu miała być gwarantem harmonijnej koegzystencji odmienności, zabezpieczonej osłoną praw podstawowych. W praktyce jednak okazała się często socjotechnicznym wehikułem, który katalizował powstawanie wspólnot równoległych. Trafnie ujął to David Cameron, diagnozując, że państwowy multikulturalizm zachęcał odrębne kultury do życia w izolacji od siebie i głównego nurtu. Przy jednoczesnej tolerancji dla praktyk fundamentalnie sprzecznych z aksjologią liberalnego porządku. W podobnym duchu wypowiadali się Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, co sygnalizowało nie tylko retoryczne zmęczenie, lecz faktyczne uznanie politycznej porażki projektu. Znaczenie tych trzech głosów jest fundamentalne. Pochodzą bowiem z samego centrum politycznego spektrum, a nie z jego peryferii, wytrącając tym samym broń z rąk obrońcom tezy, jakoby krytyka multikulturalizmu była domeną wyłącznie radykalnej prawicy. Na płaszczyźnie socjologicznej model ten degenerował się w politykę tożsamości i klientelizm, w którym samozwańcze elity etniczne, występując w roli brokerów, negocjowały z aparatem państwa pakiety przywilejów w zamian za lojalność wyborczą swoich grup. Cementowało to segmentację społeczną zamiast pożądanej integracji. Nie jest to bynajmniej konstrukcja czysto teoretyczna. Ma ona swoje empiryczne korelaty w postaci erozji zaufania, paraliżu zdolności interwencyjnej instytucji oraz generowania efektu mrożącego. Chodzi o stan, w którym obawa przed stygmatyzacją prowadzi do przemilczania prawdy, a nierzadko do tuszowania patologii o dużej wadze gatunkowej. Studia przypadków z Wielkiej Brytanii i Niemiec od Rotherhamu po noc sylwestrową w Kolonii ukazały tę samą sekwencję zdarzeń. Najpierw realne patologie, potem administracyjna ślepota podszyta politycznym koniunkturalizmem, a na końcu spóźniona terapia, która nie jest już w stanie zapobiec utracie kapitału zaufania publicznego. W optyce ekonomii politycznej zjawisko masowego napływu ludności rozkłada się na co najmniej trzy wektory analityczne. Pierwszy z nich dotyczy asymetrycznego rozkładu korzyści i kosztów. Zyskują właściciele kapitału w sektorach pracochłonnych oraz konsumenci tańszych usług, podczas gdy ciężar ponoszą ci, których pozycja przetargowa na rynku pracy ulega erozji. Drugi wektor obciąża strukturę wydatkową państwa opiekuńczego, które musi absorbować koszty integracji w systemach ochrony zdrowia, edukacji czy mieszkalnictwa, a także finansować infrastrukturę wspierającą od tłumaczeń po programy inkluzyjne. Trzeci wektor odsłania błąd piramidalny, w którym próbuje się zasypać deficyt demograficzny nowym napływem, ignorując fakt, że każda przyjęta kohorta również się starzeje. Taki mechanizm, aby utrzymać pożądane wskaźniki, wymaga nieustannego przyspieszania, co w efekcie zamienia fundament społeczny w ruchome piaski zamiast w stabilną platformę. Jeżeli do tej niestabilnej konstrukcji dodamy napływ nieselektywny nie tylko pod względem kwalifikacji, ale również kompatybilności normatywnej, czyli spójności w sferze wartości, to zestaw napięć społecznych nieuchronnie zmienia swój charakter. Z cyklicznego staje się on strukturalny, wbudowany w samą tkankę systemu. Nie jest to pochopny alarmizm, lecz chłodna konstatacja wynikająca z rachunku konsekwencji w systemie z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, gdzie każdy efekt wzmacnia swoją przyczynę, prowadząc do eskalacji. Sprowadźmy złożoność problemu do postaci zagadki logicznej, w której nie ma niewinnych rozwiązań. Niech P symbolizuje postulat utrzymania otwartych granic. Niech Q oznacza bezwyjątkowe zachowanie liberalnego ładu konstytucyjnego. Niech R reprezentuje gotowość wspólnoty do akceptacji każdej pokojowo manifestowanej normy kulturowej. Niech S będzie warunkiem zachowania wewnętrznej spójności normatywnej. I wreszcie, niech T oznacza, że wielkoskalowy napływ ludności ma charakter całkowicie nieselektywny. Formalna architektura przesłanek brzmi następująco. Jeśli jednocześnie afirmujemy otwarte granice, nienaruszalność liberalnego ładu, pełną tolerancję oraz nieselektywną migrację, to spójność normatywna musi zostać złamana. Jeżeli zaś spójność upada, zmuszeni jesteśmy albo ograniczyć otwartość granic, albo zrewidować absolutną tolerancję, albo zmodyfikować ład konstytucyjny przez wprowadzenie wyjątków. Każda próba jednoczesnego utrzymania wszystkich tych elementów prowadzi wprost do logicznej sprzeczności. Wyjścia z tego dylematu są kosztowne i wymagają intelektualnej uczciwości. Negacja założenia o nieselektywności wymusza wprowadzenie realnej selekcji. Ograniczenie tolerancji zmusza do uznania hierarchii norm i przyznania prymatu wartościom wspólnoty przyjmującej. Ograniczenie otwartości oznacza po prostu twarde granice. Istnieje jeszcze czwarta droga, zgoda na istnienie praw równoległych, co nieuchronnie odkształca jednolity ład liberalny w porządek policentryczny. Tezę o erozji tożsamości należy skonfrontować z empiryczną tkanką współczesnych metropolii, a Londyn stanowi tu studium paradygmatyczne. Dane ze spisu powszechnego z 2021 roku ukazują obraz demograficznie polifoniczny, w którym ludność określająca się jako biała brytyjska stanowi już mniej niż 2/5 mieszkańców. Jest to fakt surowy, pozbawiony wartościowania, lecz będący nieomylnym wskaźnikiem przemiany. Na poziomie poszczególnych dzielnic ujawnia ona znaczące dysproporcje, a w wielu jednostkach administracyjnych biali Brytyjczycy stali się już mniejszością. Kluczowe pytanie badawcze przesuwa się zatem z płaszczyzny opisu na płaszczyznę normatywną. Nie dociekamy już, czy zmiana nastąpiła, lecz jakie implikacje niesie ona dla ładu społecznego i mechanizmów koordynacji działań. Historia dowodzi, że powolne procesy transformacyjne wymagają symbolicznego wstrząsu, który kondensuje rozproszone napięcia w dramat, zrozumiały dla społecznej wyobraźni. Rolę tę odegrał kryzys migracyjny roku 2015. Decyzja o zawieszeniu procedur dublińskich, połączona z przekonaniem, że system wchłonie falę przybyszów bez fundamentalnej rekonfiguracji, uruchomiła potężną lawinę. Fotografia martwego dziecka na plaży zadziałała jak moralny detonator, który unieważnił resztki instytucjonalnej ostrożności. Kolejnym bolesnym sygnałem okazały się wydarzenia nocy sylwestrowej w Niemczech, gdzie setki napaści obnażyły brak synchronizacji między systemami zabezpieczeń, kodami kulturowymi a reakcją instytucji. Chodzi o fundamentalne rozpoznanie, że określony splot polityk, połączony z deficytem selektywności, generuje nie tylko koszty budżetowe, ale również głębokie ryzyka aksjonormatywne. Dopiero porównanie międzykontynentalne pozwala nadać pojęciom wymaganą ostrość. W Azji Wschodniej dominuje paradygmat rozwoju, w którym legitymizacja porządku opiera się na dostarczaniu dóbr publicznych oraz na klarownej hierarchii wartości. Polityka migracyjna staje się tam funkcją demograficznej przezorności. Zgoła odmienną logikę obserwujemy w Afryce subsaharyjskiej, gdzie migracja jest strategią przetrwania. Na tym tle Ameryka Północna formowała swój mit wokół idei integracji obywatelskiej, opartej na świeckiej wierze konstytucyjnej. Europa jest inna, ponieważ jej mit założycielski przez wieki był genealogiczny, terytorialny i głęboko nasycony historią. Kiedy ten mit porzuca, a jednocześnie przyjmuje logikę masowego napływu bez równie silnej logiki asymilacji, traci wewnętrzną jedność formy. Część napięć rozsadzających europejskie metropolie można wyjaśnić, sięgając do klasycznego rozróżnienia na kulturę winy oraz kulturę honoru. Ta pierwsza, będąca dziedzictwem chrześcijaństwa i oświecenia, opiera się na internalizacji norm i indywidualnym sumieniu. Kultura honoru natomiast wiąże godność jednostki nierozerwalnie z reputacją całej grupy. Gdy polityka wielokulturowa sankcjonuje istnienie równoległych społeczności, nie tworząc instrumentów przekładu między tymi dwiema matrycami, dochodzi do niebezpiecznego zwarcia. Spory, które liberalne prawo pragnie rozwiązywać w kategoriach indywidualnych, eskalują do rangi konfliktów o status całej grupy. Jeśli w tej konfrontacji aparat państwa, w obawie przed piętnem, decyduje się na odwrót, powstaje próżnia. Pojęcie efektu mrożącego opisuje właśnie ten lęk decydentów przed zarzutem uprzedzeń, co prowadzi do samoograniczenia aparatu egzekwowania prawa. Pozostaje zatem problem ostateczny. Czy Europa posiada dziś jądro, które można by określić mianem ocalającego? Zdolnego nie tylko do fizycznej ochrony granic, ale przede wszystkim do wygenerowania wspólnej, zobowiązującej opowieści o sensie istnienia? Murray przypomina, iż opowieść założycielska wyczerpała się wraz z erozją religii i kompromitacją świeckich utopii. Jeśli tak jest w istocie, to alternatywą nie jest aksjologiczna pustka, lecz import znacznie silniejszych narracji, które nie zamierzają negocjować swoich dogmatów z kulturą permanentnego zwątpienia. Wybór staje się binarny. Albo nastąpi odnowa języka norm pierwszego rzędu, gdzie równość wobec prawa i wolność sumienia staną się realnie egzekwowaną podstawą porządku. Albo czeka nas dryf w stronę pluralizmu bez grawitacyjnego centrum, co w praktyce oznacza dominację najbardziej zwartych i zdeterminowanych wspólnot, niezależnie od ich kompatybilności z fundamentami liberalnego ładu. Europa, doskonaląc cnotę krytyki, być może doprowadziła ją do punktu, w którym podważa własne fundamenty. Czy zdolność do autokorekty pozbawiona afirmacji tego, co warte obrony, nie przekształca się w cywilizacyjną akrazję? Czy w obliczu erozji tożsamości Europa znajdzie w sobie siłę, by brać własną stronę w sporze, zanim zostanie zdominowana przez obce narracje?